Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Z dnia na dzień w szpitalach jest coraz więcej chorych na COVID-19. Czy niedługo będziemy mieć podobną sytuację do tej z listopada? Wprawdzie teraz mamy szczepionki, ale też nowe warianty koronawirusa.
Niepokojąco zbliżamy się do tej sytuacji, która była w listopadzie. Obawiam się, że ona się powtórzy. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi tylko o liczbę przypadków, a nie o brak miejsc w szpitalach.
Jakie warianty koronawirusa teraz dominują?
Pokazała się taka mapa, wyniki badań sekwencjonowania rozmieszczone geograficznie w całej Polsce, które pokazują, że zaczyna dominować w niektórych województwach ten wariant brytyjski. To jest ten wariant, który cechuje się tą większą agresywnością, jeżeli chodzi o zakaźność. I z tej mapy wynika też, że tak jak w połowie stycznia nie był on jeszcze obecny, tak dzisiaj w warmińsko-mazurskim 3/4 zakażonych jest tym właśnie wariantem. Podobnie w pomorskim, duży odsetek jest w podlaskim, a na przykład w lubuskim, które też ma dużo przypadków i są tam nowe obostrzenia, z kolei tego wariantu nie ma.
Rządy kilku krajów wstrzymały podawanie szczepionki AstraZeneca. Polski rząd i Europejska Agencja Leków uspokajają i zalecają jej podawanie, a jaka jest pani rada?
No ja bym cierpliwie poczekała jeszcze na wyniki opinii Agencji Rejestracji Leków Europejskich, ponieważ należy te przypadki przeanalizować. Na ponad 3 miliony podanych dawek to jest około 20 przypadków, więc jest to niewielka liczba. Natomiast powikłania zatorowo-zakrzepowe są dosyć powszechnym schorzeniem i mogą nie mieć związku z podawaniem, tylko zbieżność w czasie, a mogą nie mieć związku z podawaniem szczepionki. I obawiałabym się wycofania tej szczepionki, bo jednak ona stanowi bardzo duże uzupełnienie na takim dosyć ograniczonym rynku szczepionkowym.
A dlaczego nie pojawiają się informacje o takich powikłaniach po innych szczepionkach przeciwko COVID-19?
Dobre pytanie, ponieważ powikłania zatorowo-zakrzepowe są dosyć poważne, zostały nagłośnione, może intensywność szczepienia AstraZeneca, ale na przykład w Wielkiej Brytanii zaszczepiono ponad 1 milion ludzi i tam nie podawano takiego powikłania. Ta analiza i szczegółowe przebadanie pozwoli stwierdzić, czy one mają jakieś powiązanie ze sobą, że są podane jedną serią na przykład tej szczepionki. Bardzo bym chciała, żeby to się wyjaśniło pozytywnie, bo szkoda byłoby stracić taką liczbę szczepionek, którą wiążemy z AstraZeneca.
Zwłaszcza, że są skuteczne.
Tak, to jest szczepionka skuteczna. Złe wejście miała może taką niedobrą akcję informacyjną, natomiast okazuje się, że wyniki badań pokazują, że ta immunogenność jest dobra, tylko rozciągnięta w czasie w porównaniu ze szczepionkami mRNA.
Niedługo w Polsce będzie podawana szczepionka czwartego producenta Johnson & Johnson. Czym różni się ona od preparatów Moderny, AstraZeneca i Pfizera?
To jest szczepionka zbliżona w konstrukcji swojej do AstraZeneca, czyli wprowadza nam materiał DNA, który będzie przepisany na RNA, czyli to, co mamy w szczepionkach Pfizera i Moderny. I ten sam sposób działania jest wykorzystany przez AstraZeneca, z tym, że wektorem wprowadzającym jest też adenowirus, taki pozbawiony zdolności replikacji. I tutaj wyższość tej szczepionki polega na tym, że można się ograniczyć do jednej dawki. Wyniki badań wskazują, że jedna dawka generuje wystarczającą immunogenność, która będzie nam zapewniała ochronę.
Kto powinien dostać szczepionkę Johnson & Johnson? Czy ona powinna być dedykowana odpowiedniej grupie wiekowej?
Nie, natomiast jeżeli chodzi o szybkość, na przykład mamy grupę osób obciążonych schorzeniami, czekającymi na operację, czekającymi na hospitalizację. Wydaje się, że w krótkim czasie można przygotować takiego pacjenta poprzez wygenerowanie odporności jedną dawką, ponieważ jednak Moderna czy AstraZeneca rozciąga w czasie to wytworzenie tej odporności. Natomiast jednodawkowa po 3 tygodniach już generuje nam odporność, która nas satysfakcjonuje.
Najpierw rząd zdecydował, że ozdrowieńcy dostaną jedną dawkę szczepionki po pół roku od zakażenia koronawirusem. Po kilku dniach zmienił zdanie i szczepionkę ozdrowieńcy będą mogli dostać po 3 miesiącach od stwierdzenia zakażenia. Skąd ta zmiana, pani profesor?
Po prostu gospodarowanie szczepionkami, których nie jest za wiele, i ustalanie grup priorytetowych. Ozdrowieniec to jest osoba, która już się zetknęła z wirusem, która wygenerowała jakiś poziom przeciwciał, czyli jakąś ochronę, i przez jakiś czas ta ochrona będzie działała. Podanie jednej dawki szczepionki będzie dawką przypominającą, czyli choroba plus jedna dawka szczepionki zadziałałoby tak jak szczepionka dwudawkowa.
Skrócenie tego czasu od momentu stwierdzenia zakażenia, więcej preparatu do nas dotrze i dlatego rząd skrócił ten czas?
Myślę, że wynika to też z trudnej definicji ozdrowieńca, ponieważ ozdrowieniec z definicji to jest człowiek, który przebył zakażenie.
Nie każda osoba, która miała pozytywny wynik testu w kierunku koronawirusa, wytworzyła przeciwciała.
No właśnie, tutaj definicja ozdrowieńca do celów szczepień powinna być zawężona. Ten poziom przeciwciał nie jest taki jednoznaczny, dlatego że po przechorowaniu też tworzą się komórki pamięci i komórki odpowiedzi komórkowej. Ten poziom przeciwciał jest jednym z takich mierników wytworzonej odporności po zachorowaniu. Natomiast ona powinna być dobrze udokumentowana albo w rejestrze dodatnim wynikiem PCR, pobytem w szpitalu, czy wynikiem z konsekwencją izolacji, czyli udokumentowane zakażenie. Natomiast wiemy, że bardzo wiele osób przechorowało i jest przekonanych, ponieważ są z ogniska, są przekonani, że przechorowali, natomiast nie ma na to dowodu. I tutaj muszę powiedzieć, że ta definicja tak nie ujmuje wszystkich ozdrowieńców. Nie wiem, jak to będzie wyglądało jeszcze, jak to sprecyzuje rząd tutaj, kwalifikując ozdrowieńców do szczepień.
Ale są też osoby, które w statystykach sanepidu figurowały jako osoby zakażone, a praktycznie nie miały żadnych objawów i niekoniecznie wytworzyły przeciwciała.
Tutaj też moja wątpliwość taka jest, żeby nie traktować wszystkich ozdrowieńców jednakowo. Natomiast sam wynik testu PCR wskazuje, że do zakażenia doszło i jakaś odporność musiała się wytworzyć. Czy ona była mniej czy bardziej intensywna, wymagałoby to badania wcześniej, natomiast nie wiem, czy będzie to logistycznie realne, żeby przed szczepieniem ozdrowieńca badać jeszcze na obecność przeciwciał.
W ciągu 2,5 miesiąca prawie 3 miliony osób w Polsce, w naszym regionie prawie 100 tysięcy, dostało co najmniej jedną dawkę szczepionki. Możemy planować wyjazdy urlopowe?
Planować możemy, natomiast ja bym była jeszcze bardzo ostrożna. Myślę, że ta epidemia nie odpuszcza. Pojawienie się nowych wariantów i ta intensywność zakażeń, no jednak każe patrzeć z dużą ostrożnością w przyszłość. Mam nadzieję, że latem tych przypadków będzie znacznie mniej, dlatego że te warunki pogodowe sprzyjają mniejszej transmisji wirusa, ponieważ więcej przebywamy na świeżym powietrzu poza pomieszczeniami, natomiast nie byłabym taką optymistką.
Jedna z dużych sieci handlowych zaczęła sprzedawać szybkie testy serologiczne na obecność koronawirusa. Czy warto je kupić, czy lepiej wydać kilka złotych więcej i zrobić test na przeciwciała w akredytowanym laboratorium?
Pozwalający na wykrycie przeciwciał, więc to jest test, który mówi o tym, czy ktoś miał kontakt z wirusem, czy nie. Natomiast nie odpowie nam, czy jesteśmy osobą zakażającą, czy nie. Zawsze lepsze jest certyfikowane laboratorium.
I dodam, że szybkie testy i ich negatywny wynik nie umożliwią nam podróżowania po świecie bez kwarantanny. Służby graniczne akceptują tylko testy profesjonalne wykonane przez akredytowane laboratoria. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.